Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ewa Dąbska. Dziś w zastępstwie mojego kolegi i rozmawiać będziemy o młodych, ale również o patriotyzmie. Temat nasz brzmi młodzi, a patriotyzm. I mimo ferii bardzo serdecznie witam młodych, ale pozwólcie, że najpierw przedstawię naszych ekspertów. Pan profesor Radosław Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, socjolog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan profesor Marek Chamot, Wyższa Szkoła Gospodarki, historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i teraz czas na młodych. Mikołaj Gładykowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Błażej Karczmarczyk, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Obaj panowie maturzyści, ale będziemy mówić sobie na ty, bo już tak ustaliliśmy, tak, że jeszcze chłopcy stwierdzili, że są młodzi, bardzo jeszcze nie chcą, żeby im mówić per pan. Maturzyści, którzy się przygotowują do matury, ale postanowili poświęcić nam swój czas i czas feryjny, za co dziękuję serdecznie. Dziś mówić będziemy o was właśnie, a więc nie mogło was zabraknąć. Tu moi eksperci będą również swoje zdanie wygłaszać, ale najpierw może posłuchamy was dzisiaj, rozpoczniemy od was. Młodzi a patriotyzm. No właśnie, na początek może zapytam was, jaki jest wasz stosunek w ogóle do patriotyzmu, co pod tym pojęciem rozumiecie? Mhm. Jaki jest w ogóle wasz stosunek do historii, tradycji, tożsamości narodowej? Mamy taki zwrot na przykład ku rekonstrukcjom historycznym. Młodzież też bierze często w tym udział. Co wy o tym myślicie i jak to w waszej głowie wszystko się układa, ten cały świat dookoła, nasz polski?
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba pamiętać, że dzisiaj patriotyzm jest chyba rozumiany trochę inaczej. Przyszło nam żyć w trochę innych czasach.
Trochę inaczej niż?
Trochę inaczej niż chociażby kilkadziesiąt lat temu, kiedy młodzi musieli na przykład walczyć...
W powstaniu.
W powstaniu. Musieli walczyć o wolność. Teraz w zasadzie mamy tę wolność, nie musimy o nią walczyć. Dlatego też inaczej ten patriotyzm, myślę, jest postrzegany. Taką pierwszą podstawową rzeczą, jakby pierwszym sposobem przejawu swojego patriotyzmu według mnie powinno być to, o czym mówi się w szkole. Taka absolutnie podstawa, ale też coś, o czym się niestety nie wszyscy pamiętają, czyli szacunek oczywiście do naszych symboli narodowych. To, w jaki sposób również obchodzimy święta, czy uczestniczymy w tym. Czy również za granicą jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Ja myślę, że tacy ówcześni, dzisiejsi młodzi ludzie to są patrioci trochę inaczej wyglądający niż chociażby kilkadziesiąt lat temu. Ponieważ mam wrażenie, że młodzi ludzie trochę się jakby wstydzą tego, że są patriotami.
No właśnie, to jest pytanie.
Wstydzą
czy tak?
się swojej miłości do ojczyzny. Ale też z drugiej strony, kiedy na przykład wyjadą za granicę, gdzieś, kiedy mówi się w nieprzychylny sposób o Polakach, to absolutnie reagują wówczas, stają w obronie, więc ja myślę, że po prostu Polacy, młodzi Polacy w szczególności, nie są specjalnie wylewni, jeśli chodzi o ten patriotyzm. Mm-hmm. Ale gdzieś tam w środku, w głębi serca są tymi patriotami.
Czyli myślisz, że wstydzą się tego okazywać, że uważają, tak, że to jest obciach, mówiąc brzydko, tak?
Tak, ale myślę, że to jest taka ogólna tendencja, nie tylko związana z patriotyzmem. To jest mm-hmm. ogólnie, jeśli chodzi również o uczucia, nie tylko takie patriotyczne, ale wiele innych również uczuć. To młodzi ludzie jakby, w szczególności też mężczyźni jakby...
Nie. A właśnie, bo nie mamy dzisiaj żadnej kobiety młodej.
Tak. W szczególności mężczyźni nie do końca jakby...
Objawiają
swoje uczucia.
Mikołaj?
Tak. Ja uważam, że nasze dzisiejsze czasy sprawiły, że próbujemy wyrażać nasze uczucia patriotyczne bardziej w sposób taki rodzinny, bliżej naszym sercom, bliżej naszym tradycjom. Bardziej oddajemy to, idąc na jakieś spotkania rodzinne, na których możemy porozmawiać trochę o patriotyzmie. Uczymy się pieśni patriotycznych, które niestety, tak zauważam, że powoli zacierają nam się kolejne zwrotki. Idziemy na różne przedstawienia, różne w teatrach, w kinach. Ogólnie dla mnie najbliższa ideą patriotyzmu jest samo spotkanie rodzinne, spotkanie ludzi, z którymi się rozumiemy, z którymi mamy wspólną tradycję, wspólne korzenie, żeby żyć tym każdego dnia i przekazać to następnym, bo jak nasi przodkowie żyli, część szczęśliwie, część nie, żebyśmy starali się żyć na kanwie wydarzeń ich życia, żeby to wszystko szło nam spokojnie, dobrze, pięknie, żebyśmy nie popadali, jak już tu mój przedmówca powiedział, w taką obojętność, by tak troszkę się zlać, nie do końca czuć też uczucia wszelkie, tak, taki letarg, jaki z niewiadomych przyczyn napada nas, młodzież w dzisiejszych czasach, żeby ruszyć do działań, spróbować poprawić to, co jest wokół nas, naszego domu.
Czyli taki patriotyzm dnia codziennego, po prostu tak, działać dla dobra
tak,
kraju.
Tak, jeszcze właśnie jedno słowo chciałbym dodać.
No to właśnie, przepraszam, że ci przejmę przerwę. Letarg, tutaj takie ważne słowo bardzo padło ważne. I ten dystans, taka obojętność, którą ty tutaj też powiedziałeś. Taki wstyd w okazywaniu uczuć, ale już proszę mów, bo tak, zapomnisz, ci weszło słowo.
Też o tym, co powiedziałeś, Mikołaj, czyli według mnie też pojęcie patriotyzmu to jest takie pojęcie utylitaryzmu, czyli to, co w zasadzie, te wszystkie talenty, wszystko, co mamy, co nam daje również nasze społeczeństwo, co nam daje nasza rodzina, to w jaki sposób zostaliśmy wychowani, aby wykorzystać swoje umiejętności do tego, aby wszystkim nam żyło się lepiej po prostu, aby czy to poprzez swoją pracę, poprzez swoje działania, wykorzystywać jakby swoje możliwości do tego, aby wszystkim nam żyło się lepiej. To też jest, myślę, jakaś tam forma pojęcia tego patriotyzmu i miłości do ojczyzny.
Panowie profesorowie, teraz na was kolej i te same pytania. Jak to postrzegacie ze swojej strony? Jak młodzi, czy jest moda, można mówić o czymś takim jak moda na patriotyzm, czy niekoniecznie? Toruń wzywam do odpowiedzi, panie profesorze.
Znaczy, wydaje mi się, że ten obraz patriotyzmu młodych ludzi w Polsce i w ogóle ich stosunku do kultury narodowej, bo to tak być może należałoby postawić, jest trochę jednak bardziej zróżnicowany niż to, co chłopacy przed chwilą przedstawili, bo oczywiście jest część młodzieży, która się angażuje i stara się na różnych poziomach ową świadomość historyczną zachowywać i przywoływać, rekonstruować od czasu do czasu. Ale jest też część młodzieży, która pozostaje obojętna, czy pozostaje w takim letargu. To słowo też
klucz, bardzo, prawda?
No, bardzo, tak. Bardzo dobrze tutaj sprawę oddaje. Ale sądzę, że trzeba byłoby sobie uświadomić, że w Polsce w istocie mamy do czynienia, jak sądzę, bardziej niż w innych krajach europejskich, z dwoma takimi poziomami patriotyzmu. Otóż pierwszy to jest ten patriotyzm, który jest patriotyzmem w odniesieniu do wspólnoty narodowej, do języka, symboli, wspólnej historii. I to jest ten rodzaj patriotyzmu, który rzeczywiście bardzo wyraźnie przeżywa w ostatnich latach pewien renesans. Jest moda na patriotyzm. Oczywiście w tej chwili już mamy do czynienia z tak zróżnicowanym społeczeństwem, że ta moda nie będzie ogarniać nam, powiedzmy, połowy młodych ludzi, ale tendencja do tego, by śpiewać piosenki patriotyczne, by przerabiać wiersze powstańczych poetów na rockowe aranżacje, by nosić odzież patriotyczną, to wszystko jest już wyraźne, uchwytne bardzo w skali takiej zbiorowej. I to jest jeden wymiar tego patriotyzmu, o którym, jak sądzę, do tej pory w ogóle mówiliśmy cały czas. Natomiast jest też drugi wymiar patriotyzmu, mianowicie patriotyzm w stosunku do państwa. I to jest coś, czego my się z różnych powodów musimy uczyć i uczymy się. Nieco modniejsze w tej chwili jest mówienie o patriotyzmie ekonomicznym, który jest elementem tego takiego patriotycznego stosunku do własnego państwa.
Czyli to płacimy podatki, tak? Jesteśmy uczciwi wobec państwa.
Tak. Mamy poczucie, że państwo jest pewnym wspólnym dobrem. Że nie jest zasobem, z którego można, mówiąc wprost, bez konsekwencji tylko i wyłącznie
korzystać,
pobierać. Czy korzystać. Natomiast natomiast jest też pewnym dobrem, do którego trzeba się dołożyć. I o ile w tym pierwszym wymiarze, takim związanym ze wspólnotą narodową, to tutaj mamy bardzo wyraźny renesans i tu sytuacja się wydaje dosyć klarowna. Znaczy młodzi we wszystkich badaniach zdają się być pod tym względem bardziej konserwatywni niż pokolenie ich rodziców, czy pokolenie tam 30-40-latków. O tyle w tym drugim aspekcie to już jest mniej oczywiste. Także tutaj jeszcze jest sporo do zmiany i do pracy, jeśli można tak powiedzieć.
Czy pan profesor sądzi, że to jest uwarunkowane historycznie? Bo przecież przez kilkadziesiąt, no ale młodzi jakby w tym nie wyrośli, więc może nie mają tego obciążenia. Na pewno nie mają, wiedzą to z opowieści, ale w naszych młodych czasach było zupełnie inaczej. Jeszcze to był PRL, kiedy państwo to cały czas było my i oni, prawda? Ten nasz stosunek do tych onych, myślę, cały czas jest jeszcze mocno zakorzeniony, że to jest jednak nie my wszyscy, że to nie jest nasz kraj, tylko ten kraj, tak? I cały czas władza jest traktowana, że to są oni, tak? I albo oni nam coś dobrego zrobią, albo oni nam coś złego zrobią. A nie mamy cały czas pojęcia takiego, że jesteśmy wszyscy, jak to teraz może banalnie stwierdzę, we własnym domu, no bardzo znane powiedzenie, ale no, żebyśmy się tak czuli. Mam wrażenie, że mimo upływu lat się trochę tak nie czujemy, ale może się mylę.
Nie, z diagnozą się zgadzam właściwie w całej rozciągłości, poza jednym drobnym aspektem.
Tak.
Znaczy to nieprawda, że obecna młodzież nie wyrasta w tej kulturze, dlatego że...
Nie, chciałam powiedzieć, istotne, że oni nie pamiętają tych czasów, kiedy...
Ale oni nie muszą pamiętać, żeby te zachowania pewne zbiorowe w sposób naturalny powtarzać. To jest zaskakujące, jak czasami przy różnych okazjach takich specjalnych czy bardzo wyjątkowych my zdradzamy jako zbiorowość pewne zachowania, które na przykład są wypisz, wymaluj zachowaniami zbiorowości Polaków w XIX wieku. Przecież tych ludzi nikt tego nie uczył, nikt im nie mówił, co mają zrobić. To jest po prostu naturalny odruch, żeby zachowywać się, znaczy naturalny w cudzysłowie oczywiście, zachować się tak jak nie inaczej. Więc ten syndrom braku ufności wobec państwa to jest syndrom, który się cały czas społecznie dosyć dobrze reprodukuje.
Aha. Pan profesor Marek Hamot, jak pan to widzi? Pan tak, też ze studentami pracując każdego dnia.
Tak, ja bym tu potwierdził, że też moje takie obserwacje w pracy z młodzieżą przez wiele lat, właściwie całe życie moje zawodowe pracuję z młodzieżą. Tu bym potwierdził, że jest, ale ja już wcześniej to zauważałem u części młodzieży niż to w ostatnich kilku latach. Ja myślę, że te postawy części młodzieży, o których pan profesor mówił, u części młodzieży oczywiście, bo to nie dotyczy całości, nawet bym powiedział, być może nawet nie większości, ale ja obserwowałem też jeszcze w latach 90. Z tym, że tutaj mamy takie, bym powiedział, takie zjawiska równoległe. Jeżeli chodzi o polską młodzież, ja bym chyba tutaj taki akcent położył, z uwagi na to, że inaczej to wygląda w zderzeniu z młodzieżą europejską, z którą przecież duża część polskiej młodzieży się kontaktuje, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Oczywiście programy.
Przy tej mobilności, prawda, ogromnej, wymijamy, jaka jest. Tak. I myślę, że tutaj nastąpiło pewne zderzenie, może za mocno powiedziane, ale być może doszło do jakiejś konfrontacji. Może odwołam się też do książki, która nosi tytuł, być może dla niektórych zaskakujący. To jest książka Piotra Burgońskiego, naukowe opracowanie Patriotyzm w Unii Europejskiej. Na 600 stron książka, bardzo dobrze udokumentowana. I tam możemy zauważyć, że taką refleksję, że badając współczesny dyskurs publiczny w Unii Europejskiej, no, pojawia się takie przekonanie, czy pojawiło się, bo to już od jakiegoś czasu trwa, że patriotyzm nie harmonizuje z nowoczesnością. To by się odwołał do tego wstydu, prawda? O którym było powiedziane, że patriotyzm nie harmonizuje z nowoczesnością i że wraz z nadejściem tej nowoczesności, a ta nowoczesność obecność tutaj do nas jednak przyszła wyraźnie pod sztandarem przystąpienia do Unii Europejskiej, prawda, dokonało się no, takie swoiste odczarowanie tej rzeczywistości, polegającej na tym, że no, uległo zdyskredytowanie wiele dawnych hierarchii, wiele dawnych wartości, które nadawały sens światu poprzedniemu, prawda? I na przykład taki pierwszy z brzegu przykład, no częściej mówimy o państwie i społeczeństwie niż o Polsce i Polakach. Chociaż w tej chwili coraz znowu ta narracja też wraca, w zależności od opcji politycznej, prawda?
Czyli wynika,
A wracając jeszcze do tego, o czym mówiła pani redaktor, otóż w PRL-u używano pojęcia naród i to nader często, chociaż zupełnie przecież o co innego chodziło ustrojowo w PRL-u. No przynajmniej po 56 roku zaczęto tego używać, prawda? I w tych wszystkich nawet oficjalnych przemówieniach pierwszych sekretarzy pełno jest Polska, naród, etc., etc. No ale to już jest jakby taka refleksja poboczna. I tutaj jeszcze jednym zdaniem chciałbym powiedzieć, że być może, że dla polskiej młodzieży to zderzenie, prawda, takie skonfrontowanie, że patriotyzm nie harmonizuje z nowoczesnością, że jest dyskomfortowe. I jest jakby reakcja na to, prawda? Taka jakby, no,
przekorna
może nawet, prawda? Ona z kolei wynika chyba z tego, o czym mówił pan profesor, że to jest takie trochę, w cudzysłowie, naturalne, tak? Nie chciałbym powiedzieć mocno, bo aż tak bardzo nie znam się na tej stronie tej materii, o której mówimy, ale być może, że patriotyzm jest nie tylko postawą, ale też wartością, prawda? Może nie autoteliczną, czyli taką wartością samą w sobie, jakąś centralną, naczelną, tak jak to było wśród elit polskich w XIX wieku i na początku, i w pierwszej połowie XX wieku, prawda? To jest ten wynik postaw młodzieży polskiej w powstaniu warszawskim, tak, prawda? Czy we wcześniejszych powstaniach, prawda? Aż zadziwia nas, jak można było aż tak bardzo w imię właśnie miłości do ojczyzny, której często to nie było, bo w XIX wieku państwa przynajmniej nie było. Była miłość bardziej do narodu niż do państwa, prawda? To był taki bardzo etniczny patriotyzm, aż można było tyle poświęcić, prawda? Łącznie z życiem, z całą swoją karierą, zdrowiem, etc. To nas zadziwia, ale myślę, że wtedy ten patriotyzm był chyba podniesiony do rangi takiej wartości autotelicznej, jakiejś naczelnej, centralnej, przynajmniej wśród części elit, oczywiście nie w całości. Natomiast współcześnie reflektuje młodzież troszeczkę już inaczej, tak jak tutaj koledzy powiedzieli, i że chyba miary, które pasują do przeszłości, do historii, do tych historycznych wymiarów patriotyzmu polskiego, chyba już w tej chwili nie przystają. Już naprawdę ostatniej, w tym moim części wypowiedzi, ostatnia refleksja. Otóż patriotyzm chyba wymaga silnego poczucia wzajemnego zaufania. Bez względu na to, czy mówimy o patriotyzmie etnicznym, kulturowym, państwowym, czy niepaństwowym, czy politycznym. Każda postawa patriotyczna no jakby trochę eliminuje postawę egoistyczną, bo jest pewną wspólnotą.
Tak, to koledzy powiedzieli, prawda? O rodzinności,
więc wymaga zaufania. Ale jeżeli odwołać się do badań profesora Sztompkę, wybitnego socjologa polskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zbadał ten problem już wiele lat temu, no nas Polaków współcześnie charakteryzować ma ogromny problem braku zaufania.
Więc tutaj jest pewne pytanie. O zaufaniu będę mówić jutro.
Jest to pewne pytanie,
zapraszam.
Bo czy czasami właśnie te postawy patriotyczne nie są trochę też wśród części młodzieży jakby takim przeskoczeniem tego etapu braku zaufania, że jednak to zaufanie chcą między sobą budować.
Chcą budować wspólnotę. Zaraz do tego wrócimy. Chwilka muzyki i za chwilę wracamy do dyskusji. Ta nowoczesność, a patriotyzm wydaje mi się też być ważnym tutaj aspektem, ale jeszcze chcę porozmawiać o tym, w jaki sposób te podziały polityczne młodych dotyczą w Polsce, czy też oni w tym już uczestniczą i jak na to wszystko reagują dorośli i jaki mają wpływ. No i później może jeszcze porozmawiamy o tym, czy patriotyzm może, nie wiem, w jakiś sposób przez niektórych tak jest uważany, że może prowadzić do nacjonalizmu czy ksenofobii.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A w Regionalnym Punkcie Widzenia mówimy dziś o młodych i o patriotyzmie. Są z nami eksperci, profesor Radosław Sojak, socjolog z UMK, profesor Marek Hamot, historyk z WSG i młodzi ludzie Mikołaj Gładykowski i Błażej Karczmarczyk, 6 LO w Bydgoszczy. Wracamy do tematu. Mówiliśmy o tym patriotyzmie, o nowoczesności, mówiliśmy o Unii Europejskiej i o tym, w jaki sposób tam mówi się o patriotyzmie. To wracamy do wypowiedzi pana profesora Hamota, ale zanim może do tego się jeszcze odniesiemy, to chciałam was, kochani, zapytać, jak to jest z tymi dyskusjami? Mówiliśmy tu o tym, że się spotykamy w rodzinie, że rozmawiamy. Czy was dotyka ta wojna polsko-polska i te takie podziały bardzo mocne i dyskusje czasami takie, że się w rodzinach ludzie do siebie nie odzywają? Czy wy macie do tego większy dystans i po prostu w swoim gronie albo o tym w ogóle nie rozmawiacie, albo no, nie jesteście w obozach przeciwnych?
Cóż, więc z moim zdaniem sądzę, że ten konflikt, który można by powiedzieć, właśnie nazwać wojną polsko-polską, jest nam części młodzieży, podejrzewam, że tak, można by w sumie to podzielić na trzy grupy. Jedna część młodzieży jest bardzo obojętna do tej sprawy, druga część młodzieży jest kompletnie zrażona do kwestii politycznych przez to, co się dzieje i ten bałagan, który można by też ująć, był i można by rzec, jest w naszej polityce i w społeczeństwie. No i jest jeszcze trzecia grupa, która od swoich rodziców, dziadków, rodziny słyszy ciągle z ust podczas obiadów, podczas oglądania telewizji.
Komentarze, tak?
Komentarze. I fakt jest taki, że mimo że młodzież tak wierzy w to, podchodzi do tego z większym dystansem, to jednak chłoniemy to cały czas. I jak można by powiedzieć, jakby się przejść po szkole i ktoś jest właśnie taki bardziej wchłonięty w kwestie polityki, żyje tym, to prowadząc tam kilka dyskusji z ludźmi, tak naprawdę można od razu dojść, jaka opcja góruje w jakim domu. I sądzę, że...
Czyli się to przenosi rodzinnie, tak?
Tak, przenosi się to rodzinnie, myślę, że jestem tego pewny, ale uważam, że znaczy przynajmniej w moim domu nie ma takiej... W przypadku sprzeczności poglądów my nie dochodzimy do ani rękoczynów, ani jakichś wielkich kłótni. Jesteśmy w stanie się dogadać, ale wiadomo, my Polacy, żywy naród, bardzo energiczny i konsekwentny w swych poglądach. Może w innych domach jest inaczej, ale to pewnie też doda trochę przypraw do życia.
Pikanterii chciałeś powiedzieć.
Dokładnie. Tak?
Dobrze, a Błażej?
Ja myślę, że...
Jakie są twoje opinie? Bo o to was pytam, dlatego nie o to, żebyśmy teraz o polityce rozmawiali, tylko że no to też ma wpływ na młodych ludzi postawę. Mówi się, nie będę tu siedział, wszyscy się kłócą, wyjeżdżam, prawda? Gdzieś tam, będzie lepiej.
Ja myślę, że właśnie gdzie indziej jak nie w domu uczymy, przesiąkamy, to jest takie pierwsze środowisko, gdzie przesiąkamy tymi wartościami różnymi i też właśnie również jeśli chodzi o poglądy polityczne. Ja może powiem tak bardziej osobiście, ponieważ ja staram się być apolityczny i staram się jakby w żadnym z tych różnych kierunków, w kierunku jakichkolwiek partii politycznych nie iść, że tak powiem. Na szczęście u mnie w domu jest dość spokojnie, ponieważ tak jak również ja, wszyscy starają się być również tak apolityczni, zdystansowani
tak?
do kwestii politycznych. Natomiast obserwując jakby sytuację na scenie politycznej, każdy jakieś tam swoje wnioski wyciąga. I na szczęście te wnioski, które wyciągamy, są bardzo, bardzo podobne. Natomiast może to nie jest jakby rozmowa na teraz. Jeśli chodzi o to, więc jeśli chodzi właśnie o te kwestie polityczne, to myślę, że pewnie w niektórych domach, jak tak się rzeczywiście Mikołaj o tym powiedział, że jeśli się porozmawia z niektórymi osobami w szkole, to rzeczywiście widać ten wpływ polityki na sposób myślenia, sposób też również zachowania, funkcjonowania w środowisku. No i te osoby rzeczywiście, jeśli taka osoba o bardzo skrajnych gdzieś tam poglądach politycznych
spotka się z jakąś zupełnie inną osobą, o zupełnie innych poglądach, no to może to wpływać gdzieś na to, że będzie się źle czuć w tym środowisku, że inni ludzie będą, mówiąc wprost, gdzieś tam po prostu przeszkadzać i gdzieś... może nawet będzie próbować to środowisko opuścić i tak to wygląda.
Ale nie jest to jakaś taka przykra sytuacja, że się tam dzielicie, nie, to, kłócicie.
To są bardzo takie sporadyczne sytuacje.
To są raczej dorosłych wizje, tak, bardziej tak, na szczęście, niż to, co jest między wami.
Taka, właściwie te rozmowy o polityce to są może tak kojarzone bardziej z takimi urodzinami, gdzieś tam przy kawce, takie spotkania rodzinne. Na szczęście młodzi raczej rzadko
mają
rozmawiają.
Inne tematy,
mają na szczęście.
Profesor Radosław Sojak, panie profesorze, no właśnie, już wracamy teraz do tej nowoczesności, że patriotyzm to jest może takie nie tyle niemodne, bo mówimy o powrocie, o modzie właściwie, przynajmniej w tym jednym aspekcie, o którym pan mówił na początku, do patriotyzmu, ale z drugiej strony teraz mamy kontekst Unii Europejskiej, tak? Młodzi jadą w świat, nieraz po prostu ze złości, bo już mają czasami dosyć sytuacji tutaj w naszym kraju i spotykają się z innymi młodymi. I teraz jaki patriotyzm w tym kontekście się jawi? Jest jakiś patriotyzm europejski?
Nie, no patriotyzmu europejskiego nie ma absolutnie i myślę, że nie będzie. On jest, znaczy... Próbowano go w różnych momentach wykreować. Ja generalnie dosyć sceptycznie podchodzę do takiego wnioskowania na temat postaw ludzi z analizy dyskursu. I sądzę, że w tych wyjazdach młodych ludzi z Polski na Zachód nie jest istotny przede wszystkim kontakt z innymi młodymi ludźmi, bo oni często wpadają w środowiska bardzo dorosłe z racji tego, że tam podejmują pracę. Przecież nie zawsze to są wyjazdy studenckie, tak. I nie o takich zawsze mówimy. Ale to jest w ogóle kontakt z inną kulturą, jak sądzę, państwową. I myślę, że ten Zachód się polskiej młodzieży w różnych kontekstach odczarowuje. Najpopularniejszy kierunek wyjazdów, czyli Wielka Brytania, ale także Francja i Niemcy. To są takie miejsca, gdzie Polacy często stosunkowo jeżdżą. To są wszystko społeczeństwa o takim silnym etosie propaństwowym. I ja tą modę na patriotyzm, ten taki związany ze wspólnotą narodową, odczytuję jako rodzaj takiej reakcji właśnie na spotkanie z patriotyzmem tym państwowym i próbą odtworzenia na miejscu czegoś, do czego my nie mamy wzoru, bo my do wzoru do patriotyzmu propaństwowego nie mamy. No, tak. W związku z tym on nam się objawia w nieco innej formie. Natomiast te wyjazdy w ogóle Polaków na Zachód, bo przecież to nie chodzi tylko i wyłącznie o młodych ludzi, one sprawiają, że ten Zachód nam się odczarowuje. To znaczy, że my go oglądamy z takich miejsc, z których on nie wygląda jak taki raj schowany za szybką, tylko wygląda jak rzeczywistość dosyć drapieżna momentami i potrafiąca człowieka pokiereszować. Młodzi ludzie szybko się uczą, że bzdurą jest to, co nam wmawiano przez całe lata 90., że kapitał nie ma narodowości, bo się orientują, że ma i to często na bardzo podstawowym i niskim poziomie. Także sądzę, że ta moda na patriotyzm w Polsce jest też związana z tym, że po obejrzeniu tego świata, do którego przez cały XX wiek właściwie aspirowaliśmy na różnych polach, po obejrzeniu tego świata dochodzimy do wniosku, że w gruncie rzeczy i tak będziemy musieli się wymyślić sami. Tak, że tu nie da się żadnego wzorca importować prosto. I myślę, że ta moda też jest związana z taką przekorą, dlatego że to nie tylko nam w Polsce, ale także ludziom w Europie w latach 90., wtedy kiedy w naukach społecznych była taka moda na globalizację, prawda, i unifikację kulturową świata, serwowano taki rodzaj dominującej narracji, że oto rola narodów powoli wygasa, że państwa narodowe będą się rozpływać w jakichś większych konglomeratach i tak dalej, i tak dalej. Początek XXI wieku bardzo jasno pokazał, że to były mrzonki i utopie po prostu.
Zupełnie inaczej jest, prawda?
I zupełnie inaczej jest, że historia się nie skończyła i że bynajmniej nie jest wcale tak, że narody mają zamiar za chwilę z tej sceny historycznej zejść po prostu.
I teraz już, panie profesorze, oddaję głos, ale jeszcze już idźmy w ciągu naszej dyskusji do punktu jeszcze jednego, czyli żebyśmy jednak się ustosunkowali do tych pytań o to, czy patriotyzm prowadzi do nacjonalizmu i ksenofobii. Jeszcze nam kilka minut zostało, ale jeszcze do tego słowa pana profesora. Tak.
Ja tylko mogę tutaj zgodzić się całkowicie z tym stwierdzeniem i pana profesora, i bym powiedział nawet jeszcze coś może innego, że wytworzyło się pewne takie, moim zdaniem, takie napięcie między tym, co tutaj młodzież przez ostatnie lata, zwłaszcza od lat 90. słyszała o Zachodzie, z tym, o czym pan profesor mówił, z tym takim zderzeniem z rzeczywistością, prawda? I im większe było napięcie między tymi właśnie dyskursami i tym, co było w tej sferze, byśmy powiedzieli, medialnej, w tym, co nazywamy szeroko pojętą poprawnością polityczną, no a właśnie. Tym, z czym się młodzież zetknęła na Zachodzie, no to nastąpiła taka reakcja naturalna wśród młodych ludzi, czyli no, weryfikacja własnego spojrzenia na siebie, na, jako Polaków, na Polskę, właśnie katalizatorem był w dużym stopniu ten rzeczywisty Zachód, prawda?
Ja, swego rodzaju szok poznawczy, bo zupełnie inna była teoria, a inna była sytuacja. Kochani, a wy jak uważacie, czy patriotyzm może prowadzić do nacjonalizmu i ksenofobii? Bardzo często się o tym mówi. Mamy nasze marsze podczas 11 listopada. Różnie to wygląda, prawda? Dużo młodych ludzi uczestniczy w nich. Wielu mówi, że przecież to jest właśnie ich odczucie patriotyczne, a z drugiej strony no, są osoby, które szukają sensacji w tym i nie wiem, i też no, źle się zachowują bardzo, potem się za to wstydzimy. W różnym kierunku to idzie. Jak to jest waszymi oczami?
No, ja myślę, że przede wszystkim taką najważniejszą rzeczą to jest umiejętność znalezienia jakby różnicy pomiędzy nacjonalizmem a patriotyzmem, czyli jakby no miłość do własnej ojczyzny, czyli ten patriotyzm jest czymś, rzeczą bardzo ważną i tak jak już tutaj dyskutujemy cały czas, jest czymś, co właściwie jednoczy też młodych ludzi, którzy wspólne wartości, wspólne korzenie, to pozwala się w jakiś sposób tam zjednoczyć również za granicami, poza granicą naszego kraju. Natomiast taki skrajny nacjonalizm, szowinizm nawet, jest bardzo niebezpieczny i myślę, że właściwie to też wracamy do tego, w jaki sposób jesteśmy wychowani w domu, jakie są poglądy naszych rodziców, środowiska, w którym żyjemy, w którym przesiąkamy, i później gdzieś te wzorce bierzemy te wzorce, tak, przesiąkamy nimi. Również tutaj sytuacje jakieś takie bardzo zaskakujące w samej Bydgoszczy, gdzie zostali zaatakowani również w tramwaju.
No, nie tylko w Toruniu.
Tak, to w wielu innych również miastach. Ale też pytanie, czy to właśnie wynika z tego, powiedzmy, szowinizmu, czy też może z jakiegoś strachu przed tymi przedstawicielami innych nacji, innych narodów, bo wiele różnych teraz sytuacji w mediach jest przedstawionych, gdzie jakieś ataki terrorystyczne, może to po prostu wynika ze strachu przed kontaktem z ludźmi innej kultury.
Strach jest z pewnością też tu istotny, natomiast nie wiem, czy kluczowy. Mikołaj, co ty sądzisz?
Tak. Ja uważam, że fakt faktem, ta nienawiść w nacjonalizmie, która może się urodzić nawet w wielu patriotach, jest bardziej marginalnym problemem, bo nie ma ich wielu.
To prawda, ale...
I tak myślę, że to będzie i jest rozdmuchiwane przez wiele ludzi, żeby trochę stanąć bardziej po stronie nowoczesności i europeizacji zamiast patriotyzmowi. Oczywiście to pewnie chodzi o kwestie ekonomiczne czy danych spraw społecznych. Ale pamiętajmy o tym, że jeśli wchodzimy w ten cały patriotyzm, tą miłość do naszego narodu, to spójrzmy na to pójdźmy na jakieś takie spotkanie, może być ten marsz 11. Te pochody nie tylko są w Warszawie, też w Bydgoszczy. Możemy pójść w marcu na przejście ulicami Wałów Jagiellońskich, na Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Możemy chociażby, jak u nas w Bydgoszczy 20 stycznia, zobaczyć przekazanie symboliczne kluczy dla polskich władz w naszym mieście. Tak spójrzmy na to z dumą i z taką, powiedzmy, delikatną miłością do naszego kraju i tej ziemi, że tyle przeżyliśmy. I uważam, że te uczucia, te najprostsze, nie są początkowo złe. Oczywiście ten margines będzie istniał i będziemy musieli się przestrzec przed tym, ale to myślę, że będzie śmieszny procent, nie wiem, 2-3 z tej ludności.
Optymistyczna wizja młodych.
Ja może, mogę słówko
jeszcze? Już mamy malutko czasu, a jeszcze chcę, ale powiedz.
Jedno słówko, jeśli chodzi o taką konkluzję z naszej strony, tak? Tutaj młodych. Czyli myślę, że jednak jest jakby takie zielone światło.
Lejecie miód na nasze dusze po prostu swoimi wypowiedziami.
Jest nadzieja dla patriotyzmu w naszym kraju i w szczególności wśród młodzieży. Ponieważ
I też tego nowoczesnego.
Tak, i ponieważ tak jak pan profesor również powiedział, ten zachwyt nad kulturą gdzieś tam zachodnioeuropejską powoli opada. I rzeczywiście powracamy tutaj, jak Irena Santor śpiewała, powrócisz tu do tych...
Młody człowiek wie, co śpiewała Irena Santor, już
tak,
po prostu
to są moje klimaty, więc myślę, że rzeczywiście wracamy do takich wartości tutaj, takich korzeni naszych.
Panie profesorze, ostatnie słowo przed końcem audycji, jakieś podsumowanie poproszę.
Znaczy, jeżeli chodzi o kwestię nacjonalizmu i ksenofobii, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że nacjonalizm jest przede wszystkim pewną postawą polityczną. I jako taki on w Polsce się specjalnie nie zakorzenia. Proszę zwrócić uwagę, że właściwie poza epizodami ugrupowania polityczne, które odwołują się wprost do programu nacjonalistycznego, mają problem z uzyskaniem trwałej reprezentacji w parlamencie. I tak jest właściwie od początku lat 90. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, ksenofobia to jest pewna naturalna postawa nieufności wobec, czy lęku, bo ja bym nie używał tu słowa strach, ale lęku wobec obcych. I myślę, że narastania tego typu emocji musimy się w najbliższym czasie spodziewać. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o zagrożenie związane z terroryzmem czy napływem migrantów, ale chodzi przede wszystkim z takim poczuciem, które w Europie będzie, myślę, w następnych dziesięcioleciach narastać, mianowicie utraty ważności. Europa ewidentnie wchodzi w okres poważnego kryzysu i najprawdopodobniej czeka ją marginalizacja w polityce światowej. To wszystko się będzie przekładać na wzrost takich napięć społecznych, które będą przyjmowały często postać ksenofobiczną. I w tym sensie, jak sądzę, istotne jest podtrzymywanie owej mody na patriotyzm, bo ta moda na patriotyzm i odwoływanie się do tych wzorców. Wzorce polskiego patriotyzmu historyczne, one są stosunkowo rzadko nacjonalistyczne, nieco częściej ksenofobiczne, ale one w gruncie rzeczy, w tej formie, w jakiej są przywoływane, z podkreśleniem ofiarności, z podkreśleniem ofiary, z podkreśleniem właśnie takiej odpowiedzialności za pewną wspólnotę kulturową, one mogą zarówno łagodzić te programy nacjonalistyczne o charakterze politycznym, jak i w znacznej mierze łagodzić te nastroje ksenofobiczne. Na pewno nie będzie takiemu łagodzeniu sprzyjał dyskurs, który będzie próbował pokazywać, że patriotyzm jest passé, nie pasuje do nowoczesności, że mamy się za niego wstydzić. Im więcej będziemy mieli tego typu dyskursu, tym bardziej będziemy narażeni na jakieś takie niekontrolowane eksplozje o charakterze ksenofobicznym czy nacjonalistycznym.
Dziękuję serdecznie za dyskusję. Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Czas nas się skończył. Myślę, że powrócimy też do tego tematu jeszcze. Bardzo dziękuję moim gościom. Profesor Radosław Sojak, socjolog UMK. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pięknie.
Pan profesor Marek Chamot, WSG. Dziękuję serdecznie, historyk.
Dziękuję.
I młodzi nasi dyskutanci, którzy wlali wiele nadziei w nasze serca. Mikołaj Gładykowski, dziękuję serdecznie. I Błażej Karczmarczyk, dzięki.
Dziękuję bardzo.
Z 6 LO podczas ferii postanowili przyjść do radia i bardzo
zrobić
wam dziękuję. Tak jest, zrobić nauce przerwę. No ale myślę, że też się czegoś tutaj wspólnie nauczyliśmy. Bardzo dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.